Puls Ziemi. Kraj za rogatkami.
Jest niedziela, minęła 7:30, Sylwester Pięta, dzień dobry. Dziś na początek porozmawiamy o ciekawym sposobie na zachęcenie mieszkańców do segregacji śmieci.
Nie wiem, czy sobie w momencie, kiedy do takich tych zmieszanych śmieci wrzucamy baterie, zdajemy sprawę, że jest to bomba bardzo niebezpieczna dla nas, dla środowiska, i taka bateria rozkłada się przez kilkaset lat, przy okazji pustosząc wokół ziemię, do której wrzuciliśmy.
Potem porozmawiamy z ludźmi, którzy odwiedzili dawne PGR-y, ponieważ chcieli.
Przede wszystkim powrócić do wspomnień ludzi, bo one się różnią zdecydowanie chociażby od tego, co przedstawiła pod koniec lat 90. pani Bożenska w swoim głośnym filmie Arizona, gdzie wiele rzeczy moim zdaniem zostało zmanipulowanych i w bardzo negatywnym świetle postawiono tych ludzi.
A na koniec po raz kolejny sprawdzimy, co dzieje się na terenach objętych sierpniową nawałnicą.
Dużo jest w tej chwili u nas na naszym terenie tych firm, które pracują przy wycince tego drzewa. Są, z tego co tam widzę, co też tam wiemy, są to firmy i zagraniczne, bo i z Łotwy, tudzież z Finlandii, z innych krajów. Idzie ta wycinka na potęgę, ale to jest praca nie na rok, na dwa, jak gdzieś tam słyszeliśmy, ktoś powiedział.
To wszystko w Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Dziś w Pulsie Ziemi na początek wybieramy się do Straszyna. To miejscowość położona niedaleko Pruszcza Gdańskiego. Kilka dni temu ustawiono w niej coś, co na pierwszy rzut oka wygląda jak estetyczna reklama uliczna. Ale to pozory, bo w rzeczywistości jest to futurystycznie wyglądający pojemnik na takie odpady jak płyty CD, baterie, ładowarki, a nawet stare kasety VHS, mówi wójt gminy Magdalena Kołodziejczak.
To są takie specjalne pojemniki na baterie, płyty i inne drobne takie związane z elektroniką urządzenia. Stawiamy to w Straszynie i w Łęgowie. Chcemy zachęcić mieszkańców do tego i tak jeszcze wyjść dodatkowo naprzeciw, żeby jednak tej zużytej baterii nie wrzucać do śmieci, bo nie wiem, czy sobie w momencie, kiedy do takich tych zmieszanych śmieci wrzucamy baterie, zdajemy sprawę, że jest to bomba bardzo niebezpieczna dla nas, dla środowiska, i taka bateria rozkłada się przez kilkaset lat, przy okazji pustosząc wokół ziemię, do której wrzuciliśmy. Także zachęcamy, mam nadzieję, że spowoduje to większe zainteresowanie segregacją śmieci.
Tego nie było u nas jeszcze nigdy wcześniej tak naprawdę i myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ takie punkty są tylko w tych hipermarketach większych, a z reguły jak idziemy na zakupy, zawsze zapominamy o bateriach, o różnych właśnie żarówkach, wszystko zawsze zostaje, myślimy o tym, co kupić. A teraz wiedząc, że taki punkt faktycznie jest docelowo, przy okazji jechania gdziekolwiek będziemy mogli to po prostu zabrać i tutaj wszystko wrzucić osobno, posegregować. Także myślę, że taki punkt się wcale nie przyda.
Słyszałam w radiu o tym, że można w ten sposób segregować, w ten sposób, tak? Ale ja i tak segregujemy tutaj, nie?
Ładowarki, jakieś urządzenia elektroniczne, stare telefony?
No raczej nie, to nie. Faktycznie stare telefony to trzeba odnosić gdzieś tam, odnosi się, czy baterie odnosi się tam, gdzie są elektryczne rzeczy, wiadoma sprawa, nie?
Mało to wygodne gdzieś tam wynosić.
Ale załaduje się w torebkę i wiadomo, nie wyrzuca się do śmieci takich rzeczy, nie?
Teraz wygodniej?
No na pewno wygodniej, naprawdę.
No myślę, że to super, bo wcześniej musiałam z mamą jechać do Netto, by wrzucać takie rzeczy, a tak to mamy o wiele bliżej. W gimnazjum dużo o tym mówiliśmy i w podstawówce. Teraz jestem w liceum i właściwie w ogóle się o tym nie mówi.
Pani wie, że takie rzeczy też trzeba segregować? Żarówki, telefony?
No raczej wiadomo, że takich żarówek, telefonów, lampek, nie wolno do śmieci normalnych wyrzucać.
Co pani robiła dotychczas?
Nic, bo jeszcze takich rzeczy nie wyrzucałam, a baterie jak wyrzucałam, to są w większych sklepach pojemniki.
U nas poziom segregacji w ogóle jest bardzo wysoki. Wprowadziliśmy cały szereg różnych instrumentów, między innymi na przykład jest aplikacja, którą można pobrać ze strony gminy i w tej aplikacji po wprowadzeniu miejsca, w którym mieszkamy, telefon nas przypomina, nam zawiadamia, kiedy jest wywóz śmieci, którego rodzaju. Kolejną rzeczą, którą muszę się tutaj pochwalić, to zapraszam do naszego punktu selektywnej zbiórki odpadów. To jest taki punkt absolutnie wzorcowy moim zdaniem. Bardzo ładny obiekt, ale przy tym niezwykle funkcjonalny. Tam przypomnę, że wprowadziliśmy taki program Drugie Życie i zbieramy różne rzeczy przydatne, a jeszcze niezniszczone dla potencjalnych chętnych. Więc można wziąć sobie lampę, można wziąć jakąś szafkę, dywan, wózek dla dziecka. A to jest teraz kolejny krok taki, dlatego że obawiamy się, że te właśnie szczególnie baterie są niezwykle niebezpieczne i tu byśmy chcieli bardzo mocno zachęcić mieszkańców, żeby jednak, tak jak już wcześniej powiedziałam, nie wyrzucać i żebyśmy... No a takie poza tym myślę sobie, że takie nowinki wzbudzają zainteresowanie i podnoszą naszą świadomość. I to jest takie celowe nasze zwrócenie uwagi na ten element.
Miejsca, w których ustawiono te, nazwijmy to, zbiorniki, chociaż one wyglądają bardzo futurystycznie, są nieprzypadkowe. Tam blisko do szkoły, prawda?
Tak, one są na głównych ciągach dla pieszych. Wybraliśmy takie miejsca, gdzie przechodzi najwięcej osób. Ale i tak, i to jest w jednym i w drugim przypadku na trasie do szkoły. I tak sobie myślimy, że jak mama czy babcia czy dziadek będą odprowadzali dziecko, to z pewnością właśnie przez ten kształt i wygląd zwrócą uwagę na to. I pewnie będzie też taka dyskusja przy okazji tego, taka międzypokoleniowa, bo w szkołach też informujemy dzieci o konieczności segregowania i o niebezpieczeństwach różnych odpadków, które mamy. Natomiast myślę, że czasami tak jest, że dziecko opowiada babci albo osoba dorosła opowiada dziecku. Także nie bez powodu one są, to są takie, to ma taki kształt i kolor, który zwraca uwagę.
Myślałem całą noc, a gdybym był raz daleko stąd, tam gdzie ptak i drzewo jest. Czy myślałeś kiedyś o tym, że coraz mniej jest takich miejsc? Coraz mniej jest takich miejsc. Czy widzisz dzisiaj jak nierówna wojna zabija świat, świat, gdzie ptak i drzewo jest. Czy myślałeś kiedyś o tym, że coraz więcej takich miejsc? Czy nie widzisz, że obudź się? Czy nie widzisz, że we'll be right back.
prawie 400 tysięcy osób pracowało w państwowych gospodarstwach rolnych. Nieco ponad 20 lat temu zlikwidowano ostatnie z nich. Etnograf Dawid Gonciarz i fotograf Witold Leśniewski odwiedzili były PGR w okolicach Słupska. Dokumentowali opowieści pracowników kadry zarządczej, nagrali film i zrobili całą masę zdjęć. Powstała z tego wystawa, dokument filmowy oraz dość smutna opowieść PGR-y dwie dekady po. Materiał przygotowany przez Przemysława Wosia.
Będąc z wykształcenia antropologiem kultury, chciałem po prostu zobaczyć, żyjąc, wyrastając, wychowując się tutaj na Pomorzu Środkowym w tym środowisku, chciałem zobaczyć, jak to funkcjonuje 20 lat po, ponieważ w 1995 roku upadł ostatni PGR w Polsce. Chciałem zobaczyć, jak w tej chwili radzą sobie ci ludzie, jak wygląda stan zachowania budynków, obiektów i tutaj pan Witold Leśniewski wspaniale ujął to na swoich fotografiach. No i przede wszystkim powrócić do wspomnień ludzi, bo one się różnią zdecydowanie chociażby od tego, co przedstawiła pod koniec lat 90. pani Bożęcka w swoim głośnym filmie Arizona, gdzie wiele rzeczy moim zdaniem zostało zmanipulowanych i w bardzo negatywnym świetle postawiono tych ludzi.
No nie mogę powiedzieć, że jestem twórcą jakiegoś nurtu fotografii. To zostało wymyślone właśnie przy tamtym programie amerykańskim i dopiero po tamtym programie zaczęły być, powiedzmy, cenione fotografie, spracowana twarz, zużyte dłonie, palce splecione.
Czy panu trochę nie drżała ręka, jak pan robił te zdjęcia?
Cały czas byłem wzruszony i jestem dalej wzruszony. Po prostu cieszę się, że mi się udało coś takie zbliżyć do takiego tematu. Ja nie twierdzę, że ja go ugryzłem albo że ja go po prostu przyjechałem i zwyciężyłem, ale że chociaż się zbliżyłem do tego tematu, to bardzo się z tego cieszę, że mi to było dane. Bardzo się cieszę, że współpraca z panem Gonciarzem okazała się taka owocna i że mogę prezentować takie obrazy.
Wyczuwam, że zostali pozostawieni. To była bardzo duża grupa społeczna, która została wykluczona tak naprawdę na samym początku transformacji. Nikt się nimi nie przejmował, dostali jakieś tam odprawy, które bardzo szybko zresztą zostały spieniężone, kupowano wideo, anteny satelitarne gdzieś tam powstawały właśnie na tych blokach jak grzyby po deszczu. Wydawano te pieniądze, nikt się, można powiedzieć, niczym nie przejmował wtedy. Dopiero później, kiedy te pieniądze szybkie się skończyły, zaczęły się poważne problemy i całe te lata 90. to miałem też możliwość obserwowania, jeżdżąc po tych miejscowościach tutaj na Pomorzu, jak to wygląda, jak ci mieszkańcy zmagają się z ubóstwem, z biedą, z wykluczeniem społecznym.
Do gospodarstwa objazdy nie jeżdżę, albowiem smutno i przykro jest patrzeć na to, co się stało. Tam nie ma dzisiaj nic, nie ma gorzelni, nie ma budynków gospodarczych, zostały jakieś szczątki po fermie, jakieś szczątki po suszarni paszy.
Od kilkunastu lat, tak można powiedzieć, uczestnictwo w Unii Europejskiej, zupełnie inne perspektywy, możliwości wyjazdów do innych krajów, swobodne wyjazdy. Chciałem zobaczyć, jak sobie ci ludzie radzą. Tak? I też oczywiście ta druga kwestia, jak wyglądają obecnie te budynki, które należy też przypomnieć. PGR-y powstawały na bazie dawnych dworów, pałaców, które funkcjonowały tutaj przed 45 rokiem, należały do rodów pomorskich. Tam były zakładane, to były przepiękne gorzelnie, budynki gospodarcze, pałace, dwory. Jak to wszystko właśnie wygląda w 2015 roku? Kondycja budynków jest fatalna, można policzyć na palcach jednej ręki zagospodarowane pałace czy całe obiekty. No tutaj zazwyczaj są to obcokrajowcy i to też jest dla nas, można powiedzieć, no nie nauczka, tak, bo mamy swobodę przepływu kapitału, ale to jest zastanawiające, że przyjeżdżają ludzie z innych krajów, z Danii, z Holandii i potrafią przejmować te gospodarstwa i one są dochodowe, zatrudniać paru traktorzystów, robić potężne uprawy. Pokazuje, że ludzie, którzy przyjechali tutaj spoza Polski, potrafią to robić. Takim przykładem jest chociażby PGR Duninowo, gdzie osoba będąca tam w zarządzie, można powiedzieć, tego PGR-u jako główny księgowy wspomina, że tam była jedna z najlepszych bonitacji gleb tutaj na tym terenie, gdzie ten PGR dobrze funkcjonował i kwestią było, jak go zagospodarować. No wszystko, można powiedzieć, wykluczono, tak, zlikwidowano, ludzie poszli na bruk, nie mieli pracy, a obecnie funkcjonuje tam człowiek, który przyjechał z zagranicy, tak, i kupił, ma mnóstwo ziemi, bardzo prężnie i dobrze prosperuje. To pokazuje, w jaki sposób też czy ta droga była słuszna, czy nie. I to w tym filmie część ludzi, zwłaszcza tej kadry zarządzającej, podnosiła, że można to było zrobić troszeczkę inaczej.
Tam było około 700 hektarów trwałych użytków zielonych, które były zmeliorowane, na których były urządzone drogi, na których były urządzenia nawadniające, urządzenia odwadniające. Potężny polder, w który pakowano kupę pieniędzy, to wszystko zostało zmarnowane. Dzisiaj nie ma nic, nie ma łąk, nie ma rowów, nie ma przepustów, nie ma nawadniania, nie ma odwadniania, a poszły pieniądze potężne w to.
A ludzie jak sobie radzą dzisiaj?
Każdy przypadek jest inny, tak? Bo myśmy wytypowali celowo te osoby, które miały nam coś do powiedzenia, które potrafiły to ująć, od najniższego szczebla, czyli oborowych, przez dojarki, przez księgowych, przez ludzi, którzy zajmowali się naprawą taboru, w końcu po kierowników i dyrektorów. No i nie ulega wątpliwości, że no ci, powiedzmy, kierownicy, kadra zarządzająca, dyrektorzy jakoś tam sobie dali radę w życiu, funkcjonują i dają radę, natomiast najgorzej niewątpliwie życie obeszło się z tymi pracownikami najniższego szczebla.
Pracownikom się dobrze żyło, ponieważ działkę mieli, ziemniaki mieli, opał przywieźli, chociaż zapłacili, ale przywieźli mleko deputat. Teraz zostaliśmy z niczym. Kto młody, to jeszcze sobie radę da, a te starsze, to już koniec już z nami, to już koniec, tylko wegetujemy.
To jest obraz trochę jednak pesymistyczny, tak jak się na to wszystko patrzy.
No, ale, no bo klimat jest pesymistyczny, to trudno, no to co mieliśmy zrobić? Mieliśmy poczekać, jak tam będzie jakieś ognisko i pieczenie kiełbasek i potem alkohol, to już takie coś było, to już był właśnie ten film, że to oni zostali tak przedstawieni. Ja nie twierdzę, że tam się nie pije alkoholu przy grillowaniu. Oczywiście, że tak, że tam się ludzie bawią i śmieszą, ale po prostu, jeżeli coś ginie i przepada, no to to wzbudza nostalgię. To wzbudza nostalgię. Niekoniecznie za tymi czasami. Nie dyskutujemy o polityce. Nie mówimy, że PGR były fajne i trzeba było to ciągnąć w nieskończoność. Pewnie nie. Pewnie trudno było dopłacać ciągle do tych PGR-ów, które były deficytowe. Ale ja nie tym się interesowałem. Ja się interesowałem tym, że ci ludzie nie dostali żadnej pomocy. Proszę zwrócić uwagę, my jesteśmy tutaj, jest rok 2017, koniec roku. Unia niesamowite środki przeznacza na pomoc biednym ludziom, ofiarom wojen, imigrantom. Ale przecież nikt nie wydaje tutaj grosza nawet, żeby tych ludzi po wsiach post-PGR-owskich nauczyć myślenia nowoczesnego, nauczyć konsekwencji, nauczyć pilnowania swoich spraw. Oni po prostu są no, często bezradni w tym współczesnym świecie. I to mnie oburza i to chciałem pokazać na fotografii, dlatego ona zionie smutkiem i pesymizmem.
Słuchają Państwo Pulsu Ziemi i dziś, można powiedzieć tradycyjnie już, wracamy na tereny objęte sierpniową nawałnicą. O tym, co dzieje się w okolicach Chojnic, opowiedział mi rolnik Dariusz Dąbrowski.
No nie jest to ciekawe, będziemy się kupę lat jeszcze z tym borykać wszystkim. No, w tej chwili to jest problem taki, że generalnie jest problem z zaliczkami, tak? Tych zaliczek de facto na wsi nie widać, tak, u rolników, no. A pieniądze są potrzebne, no bo tak jak też już prędzej mówiłem, trzeba jakoś to wszystko ogarnąć, na zimę przygotować gospodarstwo. To nie są pieniądze potrzebne tylko i wyłącznie na to, żeby kupić tańszy nawóz o tej porze, tak, na wiosnę, tylko po to, żeby załatać dziury w dachach, maszyny ponaprawiać i na inne potrzeby, tak?
A dużo tych dziur w dachach jeszcze jest?
Jak się jedzie na naszym terenie, to widać. Widać jeszcze sporo, są dachy, które są przykryte plandekami, ludzie czekają i to nawet nie tylko też i na materiał, ale też jest problem u nas z wykonawstwem tych prac, tak? Nie ma firm, nie ma ludzi, którzy by się tym mogli zajmować, bo ci wszyscy, którzy są dostępni, nie są w tej chwili pozajmowani, tak? No, a pracy jest tyle, że no brakuje tych ludzi nawet do tego.
Słyszałem też, że do dzisiaj nie wszystkie zboża zostały skoszone.
A to jest prawda. Nie wszystkie zboża zostały skoszone i to ze względu na te warunki, czyli co, pola są zalane, kombajny nie mogą wjechać. W tej chwili to już nawet nie ma tam po co wjeżdżać, tak? Bo te zboża już są generalnie niezdatne do tego, żeby je kosić. Dużo stoi również kukurydzy, która jest przeznaczona na ziarno. Nie wiadomo, czy w ogóle da się na te pola wjechać. Niektórzy się śmieją, że pewnie będziemy czekać do zimy, aż mrozy przyjdą, ewentualnie wtedy.
No ale to jest taki paradoks, bo przecież po żniwach powinny zostać zasiane kolejne zboża, a teraz musicie, no wszystko na to wskazuje, tak już całkiem poważnie mówiąc, musicie czekać do wiosny.
Znaczy, no to jest i paradoks, a dla nas to jest klęska, tak? No bo pewne w gospodarstwie, w rolnictwie jest tak, że jest pewien płodozmian, musi być przestrzegany, no a w tym roku niestety on został tu zachwiany i to bardzo zachwiany, tak? No bo kwestia zbóż ozimych, no to jest rzeczywiście tragedia, no nie zostało to posiane tyle, ile potrzeba. Bardzo mało tego poszło, a co będzie na wiosnę, my nie wiemy, tak? My nie wiemy, czy my w te pola wjedziemy wiosną o odpowiedniej porze, ażeby te zboża jary można było zasiąć. Nie mówiąc o tym, że my tych zbóż jarych do siewu po prostu nie mamy.
Nie macie zbóż do siewu, a nawet jeśli je zasiejecie, to no, ze zbożami jarymi jest tak, że w ich przypadku plony są niższe niż w przypadku zbóż ozimych.
Zazwyczaj tak jest, że są niższe, także tutaj to też skutkuje właśnie dla gospodarstw też jakby i utratami dochodów, tak?
Prawdą jest też, że jest kłopot ze zbiorem ziemniaków, z wykopkami?
Tak, tak jak zboża nie szło zebrać ze względu na to, że nie można było wjechać z ziemniakami również. No oprócz tego, że jest problem, no właśnie dlatego, że nie idzie w te pola wjechać, tak? Są jeszcze plantacje, gdzie te ziemniaki stoją w redlinach, a oprócz tego jeszcze, no niestety, jest te zbiory są jakby, wydają się z kiepska, no i firmy, które odbierają, powiedzmy, tu bardzo narzekają, a to rzutuje również na cenę tych ziemniaków, bo jest słaba zawartość skrobi.
To jest nie 20%, jak zazwyczaj było, tylko procent, no kilkanaście, nieco ponad 10, tak?
Tak, to będzie kilkanaście procent albo i mniej. No. Są duże straty z tego powodu, także...
Bo firmy mniej płacą.
Tak, mniej płacą, bo to ze względu na materiał, który otrzymuje od rolnika. Na jakby cechy, na wartość tych ziemniaków.
Jak wygląda to cenowo?
Ojejku, no w tej chwili ciężko mi nawet powiedzieć, bo to różnie są akurat tam firmy tutaj jakby ceny ustalają, tak? Powiem szczerze, że ja akurat nie jestem producentem ziemniaka, tak? Wiem tutaj też od moich kolegów, rolników, sąsiadów i tak dalej, ale ceny, no ciężko mi w tej chwili nawet powiedzieć. Nie chciałbym strzelać tutaj z głowy, bo można się tutaj jakby... Te różnice są dość spore.
Ale może pan za to powiedzieć, jak wygląda sytuacja w lasach, w okolicach Chojnic? Bo jak się jeździ, na przykład jechałem niedawno przez okolice Bytowa, no to tam widzę, że ogrom prac już wykonano, ale z drugiej strony widzę, że jeszcze większy ogrom, jeśli mogę tak powiedzieć, pracy jest do wykonania cały czas. U was tak samo?
Tak samo albo i gorzej. To w tej chwili, jeżeli ktoś, który przyjeżdżał przez te nasze tereny, widział te lasy i jadąc obecnie, podejrzewam, że nie poznałby tych terenów. To w tej chwili, to co po lasach zostało, to są stepy, jakieś tam pustkowia. Dużo, dużo jest w tej chwili u nas, na naszym terenie, tych firm leśnych, które pracują przy wycince tego drzewa. Są, z tego co tam widzę, co też tam wiemy, są to firmy i zagraniczne, bo i z Łotwy, tudzież z Finlandii, z innych krajów. Idzie ta wycinka na potęgę, ale to jest praca nie na rok, na dwa, jak gdzieś tam słyszeliśmy, ktoś powiedział, tylko to będzie na, wiem, 5 lat. To jest kwestia nie tylko w tej chwili usprzątnięcia tego, ale kwestia nasadzeń nowych drzew, a to niestety będzie trwało bardzo długo.
Tak przewiduje Dariusz Dąbrowski, rolnik z Silna w okolicach Chojnic. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski, a my słyszymy się za tydzień.